Dziś wyrok na pastora Pawła Chojeckiego. Za pół godziny w lubelskim sądzie apelacyjnym rozstrzygnie się przyszłość redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd.
Pastor został oskarżony przez prokuraturę Ziobry o obrazę prezydenta Dudy i Kościoła katolickiego.
Sąd pierwszej instancji skazał pastora na 8 miesięcy ograniczenia wolności. Jednak prokuratura domaga się więzienia za słowa.
Naszym gościem będzie dzisiaj Stanisław Zakroczymski, prawnik Instytutu Strategie 2050. W ostatniej chwili odwołał się mecenas Jacek Dubois, pełnomocnik polityków Platformy i członek Trybunału Stanu.
Będziemy łączyć się także z naszym reporterem Cezarem Kłosowiczem, który jest wraz z ekipą IPP TV w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.
To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka,
Eunika Żuk, zapraszamy.
Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest wtorek, 22 dzień listopada. Myślę, że ten dzień zapamiętamy na długo. Dziękujemy, że jesteście z nami na żywo. Już teraz zachęcamy Was do aktywnego udziału. Czekamy na Wasze pytania, komentarze teraz na czacie, na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. A widzom szczególnie z Lublina i z okolic przypomnę, że dokładnie o godzinie 13.30 rozpocznie się rozprawa apelacyjna w procesie pastora Pawła Chojeckiego. Jest to sąd apelacyjny w Lublinie, ulica Obrońców Pokoju 1. Godzina 13.30, sala trzecia, także można jeszcze przyjść na tę rozprawę, być, wesprzeć duchowo, moralnie pastora Pawła Chojeckiego. Już do nas przyjechały posiłki z Warszawy, także wszyscy my się tutaj w redakcji też jesteśmy pod wrażeniem Waszego wsparcia. Wiemy, że modlą się za pastora Pawła Chojeckiego również dzieci, modlą się chrześcijanie na całym świecie, mamy również wsparcie od dziennikarzy z całego świata. Eunika.
I my również bardzo Wam serdecznie dziękujemy. A przed, dosłownie przed wyjazdem na rozprawę zapytaliśmy zarówno pastora Pawła Chojeckiego, redaktora telewizji Idź Pod Prąd, jak i mecenas Andrzeja Turczyna, który jest obrońcą pastora, jakie mają myśli przed procesem. Prosimy teraz ten materiał i wracamy za moment.
To już się ciągnie 2 lata, a groźby pojawiały się dużo, dużo wcześniej. Oczywiście nie jest to nic przyjemnego być prześladowanym przez własne państwo, przez rząd własnego państwa. Oczywiście nie jest niczym przyjemnym doświadczyć haniebnego, niesprawiedliwego wyroku, który przeczy tradycjom Wielkiej Rzeczpospolitej, naszych wielkich przodków, tolerancji religijnej, wolności, słowa i tak dalej. Ale osładza tę sytuację myśl nie za swoje winy, nie za przestępstwa, zbrodnie i tak dalej, tylko za to, że służę Jezusowi Chrystusowi w sposób owocny. To za to jestem dzisiaj obiektem zainteresowania prokuratury i sądu. To słodzi, można powiedzieć, gorycz z tego powodu, który wymieniłem. A druga pocieszająca dla mnie bardzo rzecz to, że naprawdę setki moich braci w Chrystusie w Polsce widzą, co się dzieje, nabierają odwagi, stają w szeregu. Ten owoc nie może się inaczej skończyć, jak dotarciem na nieprawdopodobną, niespotykaną w dziejach skalę z Ewangelią o darmowym zbawieniu do naszych rodaków. O to się modlę, taką mam nadzieję i was do tego zachęcam.
Natomiast mnie ten proces ciekawi, bo mamy proces nie o to, co Paweł Chojecki zrobił komuś swoimi rękami, tylko o to mamy proces, co mówi. Mamy taką rzadką sytuację, może nawet i na przestrzeni wieków, że idziemy się procesować o słowa. I moim takim pragnieniem jest to, żeby zaciekawić sędziów, którzy będą dzisiaj rozpoznawali tą sprawę, zaciekawić problemem, żeby nie potraktowali tej sprawy jak każdą inną, tylko żeby zrozumieli to, że dzisiaj rozstrzygają jakiś precedens, jakąś istotną sprawę, która będzie rzutowała być może nawet na przyszłe pokolenia. Mamy sprawę o wolność religijną, o wolność mówienia tego, co się sądzi o innej religii, a w tym przypadku o religii powszechnie panującej w Polsce. I ja bym chciał, żeby ten proces w tym znaczeniu był doniosły dla nas, dla całego społeczeństwa polskiego, bo myślę, że jest naprawdę ważny. Ten proces skończy się wyrokiem. Wyrok może być przeróżny. Gdyby była taka sytuacja, że wyrok się ostanie, to mamy już tylko drogę międzynarodowych trybunałów. W toku instancji w Polsce droga będzie zamknięta.
Ale ja jeszcze chciałem powiedzieć słowo, szczególnie do naszych najmłodszych widzów. Wiem, że kilkuletnie dzieci modlą się i nie mogą uwierzyć, że pastor Paweł, wujek Paweł dla niektórych ma iść do więzienia za to, co mówi. To, co do tej pory zrobiła prokuratura i sąd, to jest łamanie życia tych ludzi. To jest łamanie nadziei młodego pokolenia na wolną Polskę. Mam niewielką nadzieję, że ta świadomość, ten fakt dotrze do dzisiaj kilku sędziów, którzy będą orzekać w tej sprawie, ale przede wszystkim do was, do tych małych Polaków, chcę powiedzieć, niezależnie od wyroku, to nie rząd, to nie sąd decyduje o tym, czy macie mieć nadzieję na wolną, sprawiedliwą, tolerancyjną Polskę. Ta nadzieja jest tylko w Jezusie Chrystusie. O tym całe życie pamiętajcie. To może kiedyś pogadamy w niebie i przeżyjecie jeszcze lepiej swoje życie niż ja.
Bardzo dziękujemy za te poruszające słowa tuż przed wyjściem na rozprawę apelacyjną. Rzeczywiście, tak jak też wczoraj, no, bardzo dziękujemy za te głosy. Rzeczywiście widać, że ten proces za słowa i ta świadomość, że pastor Paweł Chojecki teoretycznie może trafić do więzienia za to, co wypowiedział w swoim kościele, w swojej telewizji, no, budzi oburzenie, strach wśród najmłodszych i myślę, że to jest też taki ważny punkt zatrzymania, gdzie żyjemy, w jakim państwie żyjemy i w ogóle jakie procesy dzisiaj toczą się w Polsce, także bardzo serdecznie pozdrawiamy też najmłodszych widzów.
A teraz... Tak jak napisała właśnie mama jednego z nich, z naszych najmłodszych widzów, Basia, nasz synek 4-letni też was wspiera. Powiedział, że nie mogą wsadzić do więzienia wujka pastora i miał łzy w oczach. To dla tych, którzy się dziwią, że pastor miał teraz łzy w oczach, bo no, widzi, że nie jest tak, że wszyscy go opuścili. W pierwszej instancji było mało wsparcia, teraz jest dużo więcej wsparcia, na przykład ze strony pastorów chrześcijańskich i też mediów ze świata. Dlatego bardzo się cieszymy.
Widać zmianę przez te półtora roku. Rzeczywiście tutaj też takim ogromnym wsparciem psychicznym dla pastora Pawła Chojeckiego, ale i dla środowiska telewizji Idź Pod Prąd był Joe Łosiak, z którym rok temu spotkaliśmy się na żywo. Jest to misjonarz z USA, z polskiego pochodzenia. I on rzeczywiście cały czas murem stoi za pastorem Pawłem Chojeckim. Możecie zobaczyć jego wpisy na Facebooku, także wiem, że to osobiście też wiele znaczy dla naszego taty, dla pastora Pawła Chojeckiego. Teraz pokażmy fragment wczorajszego serwisu informacyjnego, a to szczególnie z dedykacją dla nowych widzów, którzy może jeszcze nie do końca wiedzą, o co w ogóle chodzi w tym procesie.
22 listopada o 13:30 odbędzie się rozprawa apelacyjna w procesie pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd. Pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest sądzony za słowa. Kilka zdań z kazań i innych programów emitowanych w prowadzonej przez niego telewizji internetowej, które nie spodobały się grupie hejterów i prokuraturze PiS. Prokuratura sformułowała przedziwny akt oskarżenia, w którym wymieszano absurdalne zarzuty o obrazę uczuć religijnych, obrazę prezydenta i narodu, a nawet nawoływanie do wojny z Koreą Północną i zażądano de facto zamknięcia telewizji. Sąd nie tylko przyjął to oskarżenie, ale potem nie zbadał należycie dowodów. Odrzucił opinię ekspertów powołanych przez adwokata pastora, za to przyjął opinię biegłej, która nie jest ekspertem w temacie sprawy i sama przyznała, że nie zbadała dowodów.
Ja nie oglądałam żadnego z programów w telewizji, czy żadnego programu dostępnego w internecie. Pracowałam wyłącznie na udostępnionych mi stenogramach. Nazwanie osoby, która się tam objawiła zjawą, może być uznane za obraźliwe. To tak jakbym stojąc tutaj powiedziała, że Jezus jest duszkiem, bo zmartwychwstał i jeszcze próbowała go porównać do duszka Kasperka.
Czy ma Pani jakieś dokonania naukowe w zakresie językoznawstwa?
Nie.
Sąd pierwszej instancji nie uszanował prawa polskiego obywatela do wolności słowa i skazał pastora Chojeckiego na 8 miesięcy ograniczenia wolności oraz zwrot kosztów procesu. Ponad 20 tysięcy złotych. Lubelski Sąd Okręgowy uznał, że karać trzeba między innymi za takie słowa. Ideologia katolicka to są inaczej czary mary. Albo prezydent Duda, żeby była jasność, nie chodzi o sam urząd, ale osobiście prezydent Duda jest strażnikiem interesów Moskwy i Berlina w Polsce. Do pastora płyną wyrazy wsparcia zarówno z Polski, jak i z zagranicy. O poparciu i modlitwie zapewnia wielu ludzi, w tym pastorzy i naukowcy.
Mamy krótki materiał spod Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Tak jak już mówiliśmy, zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wesprzeć pastora Chojeckiego, którzy chcą tam być, pokazać też dla sądu, że pastor Chojecki nie jest sam, że pastor Chojecki ma wsparcie. I tak jak mówił mecenas Andrzej Turczyn, obrońca redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd, będą się odwoływać, jeżeli ten wynik będzie niekorzystny dla pastora Chojeckiego.
Także miejmy nadzieję, że już wkrótce połączymy się z naszą ekipą, ale teraz pokażmy nasz wywiad z prawnikiem, z członkiem zarządu Instytutu Strategie 2050 Stanisławem Zakroczyńskim, który jest ekspertem również ruchu Szymona Hołowni Polska 2050 i wracamy za kilkanaście minut. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś z nami jest Stanisław Zakroczyński, prawnik, członek zarządu Instytutu Strategie 2050 Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach związanych z prawem, z polityką, ale myślę, że z całym naszym społeczeństwem, ponieważ będziemy rozmawiać o wolności słowa. Dzisiaj w Lublinie o godzinie 13.30 odbędzie się rozprawa apelacyjna w procesie pastora Pawła Chojeckiego, który, przypomnijmy, półtora roku temu został skazany wyrokiem nieprawomocnym, między innymi za krytykę dogmatów Kościoła katolickiego i krytykę prezydenta Andrzeja Dudy. Został skazany na podstawie słów wyrwanych z kontekstu, które wypowiedział we własnej telewizji Idź Pod Prąd i na kazaniach Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Jak pan ocenia tego typu procesy za słowa, które, jak widzimy, dzisiaj dzieją się w Polsce?
Ja oceniam nie tyle procesy za słowa krytycznie, co procesy za karne za słowa. Procesy karne w szczególności ścigane z oskarżenia publicznego. Znaczy jesteśmy w tym względzie pewnym ewenementem na skalę europejską. W zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej nie jest dopuszczalne, albo przynajmniej nie praktykuje się ścigania karnego przez prokuraturę, czyli z oskarżenia publicznego za obrazę uczuć religijnych. Jeśli takie procesy się odbywają, to są to z reguły procesy cywilne, czyli prywatnoprawne lub ewentualnie z oskarżenia prywatnego. Natomiast to, że państwo ściga za obrazę uczuć religijnych, jest pewnego rodzaju ewenementem. Ja może powiem, że na przykład w krajach skandynawskich czy Wielkiej Brytanii ostatnie takie procesy miały miejsce przed wojną. Także wydaje mi się, że no jest to poważny problem, bo wydaje się, że to nie jest rolą państwa, żeby ingerować jakby w spory dotyczące religii. I tutaj generalnie sfera wolności słowa powinna być dość szeroka, co nie znaczy, że za słowa odpowiedzialność powinna być całkowicie wyłączona.
Tu rzeczywiście eksperci wskazują uwagę na to, chociażby profesor Krzysztof Kilian czy profesor Tadeusz Bartoś, że bardzo trudno w ogóle zdefiniować uczucia religijne i że obrazić można osobę, a nie uczucia. Także chciałam pana zapytać o pana osobiste zdanie, jeśli chodzi o ten popularny, niestety coraz bardziej, jak szczyci się posłanka PiS Beata Kempa, że coraz więcej jest skazywanych ludzi, z artykułu 196 kodeksu karnego, który mówi o odpowiedzialności karnej właśnie za obrazę uczuć religijnych. Co pan sądzi o tym artykule?
No tak jak powiedziałem, ja uważam, że w ogóle taki artykuł jest zbędny w kodeksie karnym, że jeżeli ktoś rzeczywiście czuje się oburzony, obrażony, to jakby zawsze jest ścieżka cywilna po prostu dochodzenia, nie wiem, przeprosin, ewentualnie zadośćuczynienia, ale wtedy nie ma żadnej możliwości skazywania kogoś, nie wiem, na grzywne czy na roboty publiczne, czy wręcz na więzienie, bo nawet takie sytuacje się zdarzają. Jest to ewenement na skalę europejską i nie powinien mieć miejsca.
Jest pan za likwidacją tego artykułu?
Tak, ten przepis albo powinien zostać z kodeksu usunięty, albo przynajmniej powinna być usunięta możliwość ścigania z oskarżenia publicznego, czyli przez prokuraturę i na pewno nie powinna za to przestępstwo, jeżeli już miałoby zostać utrzymane, na pewno nie powinna grozić kara pozbawienia wolności. To jest jakiś realizm.
Nawet do lat 2. Takie obecnie tak mamy prawo w Polsce. Wiele osób...
A dodajmy, że z tego co wiem, to minister Ziobro i jego ugrupowanie zbierają obecnie podpisy nad takim mocnym zaostrzeniem jeszcze tego przepisu. Tak?
Także jakby czego widzimy, możemy się spodziewać po tych działaniach ministra Ziobro? Tak konkretnie jak to przełoży się na życie polskich obywateli?
No, ja mam nadzieję, że się nie przełoży. To znaczy, mam nadzieję, że po prostu ten przepis nigdy zaostrzony nie będzie. Zresztą, nie wiem, jakoś ta zbiórka podpisów coś ucichła pod tym projektem. Nie wiem, co się z nią dzieje, bo już od paru miesięcy o niej nie słyszę, więc może jednak nie cieszy się takim dużym poparciem. Natomiast gdyby weszła w życie, to tam jakby to odpowiedzialność została zaostrzona. W tej chwili już nie pamiętam jeszcze do ilu lat. I dodatkowo została wprowadzona nowa przesłanka, kiedy ktoś obraża dogmaty religijne. Więc wydaje mi się, że to już jest zupełne kuriozum, żeby państwo jakby stawiało się w roli jakiejś takiej inkwizycji, która jakby ocenia, że tak powiem, czy ktoś obraża jakiś konkretny dogmat Kościoła, czy nie. Tak, to jest zdecydowanie za daleko posunięta ingerencja w wolność wypowiedzi, która jest jedną z konstytucyjnych przecież wolności obywatelskich.
Myślę, że to jest warte podkreślenia, tak jak przed chwilą pan mówił, w ogóle Polska już teraz negatywnie wyróżnia się na tle krajów europejskich, jeśli chodzi o ten artykuł 196 kodeksu karnego, mówiący o odpowiedzialności karnej za obrazę uczuć religijnych, a z tego co wiem, Zbigniew Ziobro chce jeszcze to prawo zaostrzyć i wiele osób w Polsce, szczególnie w przeciągu ostatnich miesięcy, mówi o tym, że trzeba zlikwidować ten artykuł. W związku z tym mam pytanie, jest pan kojarzony, związany pośrednio z ruchem Szymona Hołowni Polska 2050 i jakie są spodziewania w ogóle na likwidację tego artykułu? Czy może ruch Polska 2050, czy wasz instytut ma jakiś pomysł?
Znaczy, to nie jest jakaś przesadnie trudna, że tak powiem, technicznie sprawa. No po prostu konieczne jest dokonanie dosyć prostej nowelizacji kodeksu karnego. Tak jak mówię, no ja tutaj widzę dwa warianty. Jeden taki, powiedziałbym, prostszy, bardziej radykalny, by się wiązał po prostu z taką nowelizacją, która ten przepis usunie, a drugi, powiedzmy, taki bardziej łagodny, o którym też piszemy w naszym dokumencie programowym Państwo i Kościół na swoje miejsca, który został opublikowany dwa lata temu, a tydzień temu dosłownie była duża debata wokół niego w Sejmie, to tam piszemy o też taki, o, w takim wariancie bardziej łagodnym, czyli wykreślenie kary pozbawienia wolności oraz uniemożliwienie ścigania tego przestępstwa z oskarżenia publicznego. Czyli ewentualnie ktoś konkretnie, kto poczułby się tutaj dotknięty, musiałby jakby dokonać osobistego wysiłku, który jest sporym wysiłkiem, czyli wnieść profesjonalny akt oskarżenia do sądu i dochodzić swoich praw w ten sposób, i jedyną konsekwencją, która by groziła, byłaby ewentualnie kara grzywny. Ale tak jak mówię, to jest jakby taka opcja łagodniejsza, a opcja taka bardziej radykalna, która być może też powinna naprawdę być rozważona, to jest po prostu usunięcie tego artykułu, po prostu jego derogacja i jakby pozostawienie tych kwestii związanych z ewentualnymi tutaj uczuciami religijnymi do sfery procedury cywilnej. Można dochodzić obrony dóbr osobistych i wtedy ktoś na własny koszt, po prostu inicjując takie postępowanie, może ewentualnie swoich dóbr osobistych dochodzić. Tutaj nie ma żadnego problemu. Tylko no tam też jakby ta ścieżka jest po prostu trudniejsza, bo i wymaga osobistego bardziej zaangażowania i jakby jest jeszcze trudniejsza dowodowo, więc wydaje mi się, że albo taka całkowita likwidacja, albo przynajmniej ograniczenie, likwidacja kary pozbawienia wolności i likwidacja oskarżenia publicznego.
Jakie osobiście widzi pan szanse, żeby to się marzenie, można powiedzieć, o wolności, żeby się zrealizowało?
Ja myślę, że no, w tej kadencji Sejmu raczej to nie jest możliwe, już tak patrząc politologicznie, bo po prostu obecna większość rządowa z pewnością się na to nie zgodzi, ale w przyszłej, jeżeli doszłoby do odwrócenia tej większości, no to czemu nie? Wydaje mi się, że to jest inicjatywa, którą warto podjąć, bo jakby ona sprzyjałaby wolności słowa, co nie znaczy, że likwidowałaby całkowicie odpowiedzialność za swoje wypowiedzi, bo to chciałem jakby jasno powiedzieć, że nie jestem zwolennikiem tego, żeby na przykład zlikwidować możliwość cywilnego czy prywatnego dochodzenia swoich praw, jeżeli ktoś się czuje dotknięty. To jest ważna możliwość, no bo jeżeli ktoś się czuje jakby znieważony...
W takim razie mam pytanie, czy mógłby pan spróbować prosto wytłumaczyć naszym widzom, gdzie powinna być ta granica wolności wypowiedzi?
No, to jest bardzo, bardzo złożone pytanie, no i jakby całe tomy, że tak powiem, zostały na ten temat napisane. I o tyle się muszę od tej odpowiedzi uchylić, że ta granica na pewno w różnym miejscu przebiega dla różnych osób, jakby mówiących w różnych sytuacjach. Trochę, że tak powiem, więcej wolno na przykład wobec osób publicznych, a z kolei mniej wolno wobec osób, które osobami publicznymi nie są. To zresztą wynika z orzeczeń Trybunału Strasburskiego. Ja myślę, że przede wszystkim granicą wolności wypowiedzi, która wszystkich powinna obowiązywać, jest jakby brak świadomego wprowadzenia opinii publicznej w błąd na temat działań jakiejś osoby czy jakiejś grupy. Nie powinno być miejsca w przestrzeni publicznej dla jakby obrażania jakby innych osób i imputowania im rzeczy, które są w sposób oczywisty dla osoby mówiącej nieprawdziwe. I po drugie, na pewno, i tutaj bardzo słuszne jest moim zdaniem to, co nasza Konstytucja stanowi w pierwszym już swoim rozdziale, no to jest jakby no platform dla poglądów rasistowskich, poglądów faszystowskich, poglądów komunistycznych. To są jakby te poglądy, których w Polsce w sferze publicznej również w związku z naszymi doświadczeniami historycznymi bardzo ciężkimi, bardzo szczególnymi, nie ma miejsca i nie powinno mieć miejsca, i myślę, że tutaj bardzo słusznie słusznie, że taka regulacja i konstytucyjna, i w kodeksie karnym się znajduje.
To w takim razie dopytam, a co jeśli chodzi o krytykę między różnymi kościołami, wyznaniami, związkami religijnymi? Czy tutaj powinna być pełna wolność krytyki?
Ja myślę, że to powinna być daleko posunięta wolność, dlatego że dobrze wiemy z historii, również z historii Polski, że na przykład no, tym się Polska odróżniała na plus w takim XVI czy XVII wieku, że u nas te polemiki międzyreligijne były dopuszczalne, były często bardzo zacięte, ale nie kończyły się, że tak powiem, wojnami religijnymi, no tylko jakby tylko dzięki temu, że była szeroka sfera wolności, to w Polsce mogli mieścić się i katolicy, i protestanci różnych denominacji, i wyznawcy judaizmu, nawet też muzułmanie. Więc wydaje mi się, że takim warunkiem pokojowego współistnienia jest to, żeby mogła istnieć debata i krytyka pomiędzy związkami wyznaniowymi. No, na pewno dobrze by było, tylko to już jest taka uwaga moja, nie tyle prawnika, ile obywatela. Dobrze by było, gdyby ona jakby nie przekraczała granic takich, po prostu, żeby no, nie świadomie krzywdzić słowami drugiej strony, tak? Natomiast no, to jest jakby kwestia jakiejś takiej wrażliwości bardziej niż myślę sfera odpowiedzialności karnej, tak?
Pytanie, czy państwo powinno właśnie decydować o tym, czy czyjeś uczucia religijne zostały obrażone, czy też nie? Dziękuję za tę odpowiedź i za też przypomnienie właśnie czasów XVI wieku, złotego wieku dla Polski, kiedy Polska rzeczywiście tym razem pozytywnie wyróżniała się, jeśli chodzi o tolerancję religijną, jeśli chodzi o wolność słowa, czyli rzeczywiście też mamy dobre tradycje, do których powinniśmy wrócić. To na koniec chciałam pana zapytać, co by pan radził pastorowi Pawłowi Chojeckiemu, również z tego prawnego punktu widzenia, jeśli dzisiaj zostanie skazany już wyrokiem prawomocnym? Co robić dalej?
Ja bym nie chciał udzielać porad prawnych przez telewizor, bo przyznam szczerze, no jakby znam sprawę tylko z doniesień medialnych, więc też jakby w szczegóły nie chcę wchodzić. Natomiast no jakby jest jasna sprawa, że o ile wyrok drugiej instancji oczywiście jest prawomocny, no o tyle już znamy z nawet niedawnej, już tak powiem, historii, przypadki, w których właśnie w tych sprawach dotyczącej artykułu 196 Trybunał w Strasburgu później interweniował. To zresztą niedawny wyrok w sprawie Dody, piosenkarki. I wydaje mi się, że to zawsze jest droga. I tutaj Trybunał Strasburski ma taką linię dosyć właśnie liberalną, która jakby jest prowolnościowa. Więc jeżeli by taki wyrok zapadł, to pewnie warto rozważyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, aczkolwiek mówię to jakby w taki sposób ogólny, teoretyczny, bo jak powtarzam, musiałbym bardziej dokładnie znać sprawę, żeby móc się bardziej szczegółowo na jej temat wypowiadać.
Dziękuję za tę wypowiedź. Oczywiście będziemy pana informować o dalszym przebiegu sprawy pastora Pawła Chojeckiego. Jeśli chodzi o wypowiedź Dody, tutaj też mówiliśmy na antenie telewizji Idź Pod Prąd, że pomimo tego, że nie zgadzamy się, jeśli chodzi o merytorykę jej wypowiedzi, to absolutnie ma prawo do wypowiadania swoich poglądów. O to będziemy też walczyć.
To jest też mój pogląd.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dla telewizji Idź Pod Prąd był z nami Stanisław Zakroczyński.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Dziękujemy serdecznie za tę rozmowę, a w oczekiwaniu na połączenie z Sądem Apelacyjnym w Lublinie z naszym reporterem Cezarym Kłosowiczem chcieliśmy państwu pokazać jeszcze wypowiedź mecenasa Andrzeja Turczyna, obrońcy pastora, osobiście o Pawle Chojeckim i mam nadzieję połączymy się z sądem.
Ja Pawła Chojeckiego znam 30 lat. Jak przyszedłem na studia do Lublina, na Wydział Prawa, na UMCS, to poznałem Pawła Chojeckiego. Od tamtego czasu znam tego człowieka jako wyjątkowego patriotę. On zwrócił moją uwagę na problemy polityczne w Polsce. Później, jak wyjechałem z Lublina, żeby dalej kształcić się w zawodach prawniczych, to miałem okazję z odległości obserwować jego działalność. On, proszę sądu, od 30 lat prowadzi zaangażowaną działalność społeczną, po to, żeby zwracać uwagę na istotne dla Polaków problemy życia społecznego. Ja się nie dziwię Pawłowi Chojeckiemu, który wyraził w swoich wyjaśnieniach stanowisko, że jeżeli jemu ktoś zarzuca znieważenie narodu polskiego, to dla niego to jest dla niego znieważenie. Bo ten człowiek, na ile ja go obserwowałem przez ostatnie 10 lat w szczególności jego działalności publicznej, to nie robi niczego innego, niż wojuje przy pomocy słowa o to, żeby temu narodowi się lepiej żyło. Oczywiście on ma swoją wizję lepszego życia narodu polskiego. Ale moim zdaniem nikt, kto się chociaż w jakimś niewielkim zakresie zapozna z wypowiedziami, z działalnością, z programami, które prowadzi Paweł Chojecki, nie odważy się postawić jemu tezy, że on znieważał naród polski. Ten człowiek w każdym programie mówi o tym, że on po to robi, żeby naród polski żył w dostatku, żeby naród polski był bezpieczny. W każdym programie, na każdym miejscu, w każdym momencie. A prokurator go oskarżył o to, że on znieważa naród polski. Ja się z tym nie zgadzam, proszę sądu. Musiałem powiedzieć ten element osobisty, dlatego że ja się zdecydowałem na obronę ja się zdecydowałem na obronę Pawła Chojeckiego, bo wiele osób nie chciało go bronić w tej sprawie. Bo wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka sprawa wątpliwa, że tutaj prokuratura, zaangażowana prokuratura, oskarżyła człowieka o pewnego rodzaju działalność publiczną, o działalność społeczną, która jest nieakceptowana przez istotną część obywateli naszego kraju. Tak by można nawet to powiedzieć. I proszę sądu, i stoję tu przed sądem, nie mam wyjścia, muszę powiedzieć o tych pewnych elementach dotyczących mojej osobistej znajomości z Pawłem Chojeckim, bo one powodują to, że ja w ogóle zdecydowałem się wystąpić jako jego obrońca i powodują to, że ja osobiście jestem przekonany co do tego, że on jest niewinnym człowiekiem, że jemu nie można stawiać zarzutu, w szczególności zarzutu dotyczącego znieważenia narodu polskiego.
Jesteśmy już z Cezarem Kłosowiczem, łączymy się z Sądem Apelacyjnym w Lublinie. Czarku, czy nas słychać?
Tak, słyszę was dobrze.
Witamy serdecznie, my również ciebie słyszymy. Powiedz, jaka atmosfera w sądzie, czy już rozpoczęła się rozprawa?
Właśnie przed minutą weszli na rozprawę, także tutaj jestem już przed salą, sala numer 3, bardzo dużo osób wspierających pastora Pawła Chojeckiego tutaj było na korytarzu, teraz weszli, będą obserwować tę rozprawę, także czekamy jeszcze, nie wiemy do końca, czy będzie pozwolenie, żeby była transmisja ze środka, to sędziowie zdecydują za chwilę, ale no jest wyczekiwanie, było oczywiście oburzenie na całą tę sprawę i oczekiwanie sprawiedliwego wyroku. A jak będzie, to się okaże za chwilę.
Czarku, czy jest strona przeciwna obecna dzisiaj w sądzie apelacyjnym? Czy są hejterzy pastora Pawła Chojeckiego?
Tak, widziałem, że stawili się, ale tak jakoś gdzieś jak nas zobaczyli, to się wycofali.
A czy oprócz telewizji...
Nie chcieli przy nas stać i czekać. Tak. Natomiast jeśli chodzi o media, nie widziałem żadnych mediów oprócz telewizji. Idź pod prąd.
Tym bardziej teraz naszych widzów na żywo zachęcamy, żebyście podawali dalej link do transmisji na żywo. My
mamy informację, że sąd się zgodził na nagrywanie, także super, będzie wszystko rejestrowane.
Czarku, powiedz, czy wiadomo, kto przewodniczy składowi sędziowskiemu?
Składowi sędziowskiemu przewodniczy sędzia Sądu Apelacyjnego Wojciech Zaremba.
Czyli rozumiemy, że przed sądem nie było, przed rozprawą nie doszło do żadnych incydentów między zwolennikami i przeciwnikami pastora?
Nie widziałem, przynajmniej na korytarzu tutaj, gdzie czekaliśmy, nie było żadnych żadnych takich ekscesów. Wszystko spokojniej.
Czyli spokojna atmosfera na razie.
Na rozprawę.
Dziękujemy Ci serdecznie. Będziemy w kontakcie, będziemy łączyć się na żywo też. No, dzięki Bogu sąd zgodził się na rejestrowanie sprawy. Rzeczywiście to by było bardzo dziwne, gdyby odmówił, ponieważ poprzednie rozprawy były rejestrowane.
Także może pokażmy teraz wypowiedź jednego z hejterów, który zdradził swoje motywacje. Objawił, że
hejter, tak,
dąży do nawrócenia pastora Pawła Chojeckiego.
Hejter, który, przypomnijmy, jest również oskarżycielem posiłkowym w tym procesie przeciwko pastorowi Chojeckiemu. I to między innymi jego donos do prokuratury rozpatrzył sąd.
Jedynym pewnym rozwiązaniem wydaje się kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Ale Wysoki Sądzie, ja staram się też być optymistą. Dlatego wyrażam nadzieję, że jakikolwiek byłby wyrok w tej sprawie, mimo wszystko doprowadzi on do opamiętania się oskarżonego, bo tu nie tylko o jego ciało, ale i o duszę chodzi. Jako katolik wierzę, że żaden człowiek, także oskarżony Paweł Chojecki, nie jest z natury zły, że może się opamiętać i nawrócić, że każdemu należy dać szansę na poprawę i wyjście z błędu. Wreszcie, że kary sądowe powinny mieć na celu przede wszystkim uświadomienie oskarżonemu zła, które czyni, i wskazanie mu drogi do poprawy, a nie pastwienie się nad nim i utwierdzanie go we wcześniejszych błędnych decyzjach. Wnoszę o nałożenie na niego kary pozbawienia wolności w wysokości 1 roku w zawieszeniu na okres próby lat 3.
Cały czas czekamy na połączenie z salą rozpraw, a póki co kilka głosów od Was. Bardzo dziękujemy. Piotr Zabrocki. Dzisiaj czytałem z dziećmi, jak ciągali po sądach apostoła Pawła. Wierzymy, że niezależnie od wyroku Bóg w taki czy inny sposób wyprowadzi dobro z tej sytuacji. Bardzo dziękujemy. Barbara Bojarzyńska. Modlimy się za pastora Pawła Chojeckiego, aby prawda zwyciężyła, aby się okazało, że jednak jest wolność słowa w Polsce.
My też
w to cały czas wierzymy, ale bardzo dziękujemy. Te głosy wsparcia, szczególnie dzisiaj, są na wagę złota.
Sylwia Wróbel. Wolność słowa, konstytucja murem za pastorem. A także z Austrii. Ludzie ślą pozdrowienia. Nigdy w swoim życiu nie spotkałam człowieka, który by tak żarliwie walczył o każdego człowieka, o każdego Polaka, żeby nie zakończył swojego życia w piekle. Pastorze, bardzo Ci dziękuję za Twoją odwagę, za głoszenie Ewangelii każdego dnia. Dzięki Tobie tak naprawdę poznałam prawdziwego Boga. Jestem z Tobą, modlę się za Ciebie i mam nadzieję, że Twoja sprawa poruszy całą Polskę i ludzie w końcu sięgną po słowo Boże i w końcu w Polsce będziemy mieli wolność słowa. Dziękujemy.
Dziękujemy. Jeśli mówimy o Biblii, to zachęcamy Was, szczególnie dzisiaj, w tym dniu procesowym, żebyście sami przeczytali, jakie procesy miał apostoł Paweł, czy jakie kłopoty z prawem miał Jezus, bo można by powiedzieć, że to też były osoby kontrowersyjne. Także zachęcamy Was do osobistej lektury Pisma Świętego. Jest pytanie, czy o procesie są powiadomione główne media, tak zwane mainstreamowe? To mogę tutaj powiedzieć, że tak, były. Wysłaliśmy, informowaliśmy na wiele różnych sposobów. Zależało nam, żeby dzisiaj były tam obecne media, żeby było jak najwięcej dziennikarzy. Póki co wiemy, że ich nie ma, ale cały czas mamy nadzieję, że znajdą się uczciwi dziennikarze, którzy będą chcieli powiedzieć prawdę o procesie pastora Pawła Chojeckiego.
Tymczasem piszecie: Iza, żałuję, że nie mogę być dzisiaj z wami. Myślę i modlę się o Pawła i o was. Wiem, że ze wszystkich ludzi, których znam, on najlepiej poradzi sobie w tej sytuacji. Bóg go kocha i na pewno nie zostawi go samego. Trzymajcie się wszyscy. Dziękujemy serdecznie.
Irena Gołuchowska. Pastor wchodzi do budynku sądu jak zwycięzca i niezależnie od wyroku jest on zwycięzcą. Dziękujemy. To może pokażmy teraz wsparcie od innego pastora z naszego kościoła, pastor Paweł Machała, prosto z Londynu.
Znam pastora Chojeckiego już 30 lat, a prywatnie od tego czasu przyjaźni się z Pawłem. Jest to człowiek, od którego nie tylko usłyszałem Ewangelię ja, ale tysiące ludzi. Dzisiaj przez jego telewizję, przez telewizję Idź Pod Prąd, Ewangelię w Polsce słyszą tysiące ludzi i to każdego dnia. Nic dziwnego, że ktoś chce tę telewizję zamknąć. Nic dziwnego, że są donosiciele, ludzie marnej postawy, ludzie bardzo niebezpieczni dla przyszłości naszego państwa, którzy chcą uwięzienia pastora Chojeckiego. Jeśli na to pozwolimy, jeśli jego zamkną, to się nie skończy, bo chcą ukarać Pawła za mówienie prawdy po to, żeby mogli to samo zrobić z innymi. A jest to człowiek, który o wolność słowa dla innych, często zupełnie przeciwny biegunów, walczył, walczy i wiem, bo znam go bardzo dobrze, walczyłby dzisiaj, nawet gdyby jego hejterom groziło takie właśnie uwięzienie, zamówienie, wstawiłby się za nimi. Dlaczego? Bo jest chrześcijaninem. Bo my, chrześcijanie, żyjemy i głosimy nasze poglądy dzięki wolności słowa. Dlatego walczymy o nią, dla nas i dla innych. Dlatego właśnie wspieram pastora Chojeckiego. Ty też możesz go wesprzeć. Support pastor Chojecki.
Ten drugi. Dziękujemy serdecznie. To był pastor Paweł Machała prosto z Londynu. A teraz chcieliśmy pokazać Państwu mecenasa Andrzeja Turczyna, czyli obrońca pastora Chojeckiego. I fragment z sali, czyli prokuratura jest nadzorowana politycznie. I wracamy za moment.
Dzisiaj prokuratura jest nadzorowana politycznie i nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości. I ta prokuratura próbuje wpływać na kształt debaty publicznej. Ja powiem tak, proszę sądu, no jeżeli Paweł Chojecki ma być oskarżony o to, że znieważył prezydenta, bo nazwał go śpiochem, to cała prokuratura w Lublinie powinna mieć postawione zarzuty o niedopełnienie obowiązków, bo jak poseł Palikot, czy nie poseł, nazywał prezydenta idiotą, to żaden z prokuratorów nie był łaskaw zareagować. No jeżeli, proszę sądu, stosujemy pewnego rodzaju symetrię działania, no to ja się domagam tej symetrii wobec Pawła Chojeckiego. Jeżeli oskarżyciel publiczny nie był łaskaw zareagować na określenie prezydent idiota, no to albo pan prokurator nie dopełnił obowiązków, nie reagując, albo pan Paweł Chojecki jest niewinny. Ja oczywiście twierdzę, że pan Paweł Chojecki jest niewinny. Ja się nie domagam tego, żeby prokuratorom stawiać zarzuty za niedopełnienie obowiązków. Ja tylko przedstawiam logiczną konsekwencję twierdzeń, które sformułował w akcie oskarżenia oskarżyciel publiczny.
Mówiliśmy również o międzynarodowym wsparciu. Dzisiaj jeden z hiszpańskich dziennikarzy również na Twitterze i na stronie internetowej zamieścił artykuł o sprawie procesu pastora Pawła Chojeckiego. I już wiem, że dzisiaj mają się odbyć dwa wywiady. Amerykańskie media są zainteresowane, także niezależnie od wyroku na pewno ta sprawa nie zostanie tylko, można powiedzieć, na polskim podwórku, tylko liczymy jak na jak największy międzynarodowy szum. Zachęcamy Was również, żebyście podawali dalej nasze artykuły, filmy w języku polskim i szczególnie w języku angielskim. A teraz pokażmy głos Jakuba z Czech, który również chciał skomentować proces pastora Pawła Chojeckiego.
Normalnie się teďka dozwiedział, że w Polsku soudzi pastora Pavla Chojeckého za to, že řekl, že Marie Božská, která se objevila ve Fatimě, nazval zjavou. Protože u nás v Česku to slovo je úplně normální, používáme ho normálně, a teď vlastně nevím, či vůbec já můžu jít do Polska, protože když tam pojedu autem, naměří mě policajt, že jsem měl rychle, najednou se přede mnou zjeví, tak co já mu řeknu, já jsem vás neviděl, vy jste se náhle zjevil, to toho urazím a půjdu do soudu, nebo jak to funguje? Však zjava to je zjevení, ne?
Dziękujemy serdecznie za to wsparcie z Czech. i ze Stanów Zjednoczonych jednocześnie. Jak widzicie,
ludzie są oburzeni, w ogóle mówią, co się dzieje w tej Polsce. Przecież Polska traktowana jednak jest jako kraj Zachodu, a tutaj okazuje się, że już nie można krytykować objawień fatimskich, dogmatów Kościoła
i świeckich. Tak, świecki rząd się miesza w takie sprawy. Rzeczywiście, tak jak mówił prawnik strategii 2050, w Europie praktycznie te sprawy o obrazę tak zwanych uczuć religijnych nie istnieją. To u nas w Polsce to rośnie. Ostatnio europosłanka od Zbigniewa Ziobry, pani Kempa, powiedziała, że jest ich prawie 2500 i to jest super, bo niedawno jeszcze było 163, a teraz już w Polsce jakby jesteśmy na czasie. No właśnie, okazuje się, że nie jesteśmy na czasie, jesteśmy w jakimś skansenem Europy.
A prokuratura Zbigniewa Ziobry chce jeszcze to prawo zaostrzyć. Także tak jak mówiła redaktor Eliza Michalik, proces pastora Pawła Chojeckiego jest papierem lakmusowym demokracji w Polsce i to też chcemy, żeby dzisiaj wybrzmiało z tego programu, że to nie chodzi tylko tutaj o sprawę protestanckiego pastora. Niektórzy może myślą, a dobrze mu tak, skoro takiego ostrego języka używał. Tutaj chodzi o wolność słowa w Polsce. Czy Polska w ogóle będzie krajem demokratycznym? Zaliczać się do krajów Zachodu, czy jednak będzie iść w stronę dyktatury. Także zachęcamy was, żebyście nie stali obojętnie. Też dziękujemy bardzo za wasze zdjęcia. Cały czas one napływają z hashtagiem support pastor Chojecki. Wiem, że też jedna osoba sobie na ręce napisała, to chyba z Vancouver, z Kanady. Bardzo dziękujemy i widać, że coraz więcej osób w Polsce zdaje sobie sprawę, że to nie chodzi tylko o sprawę pastora Pawła Chojeckiego, że tu chodzi o nas wszystkich.
Teraz pokażmy dla nowych widzów, bo wiem, że już jest nas ponad 700 osób, w pigułce, jak dziennikarze, publicyści komentowali sprawę pastora Chojeckiego, jak to się zaczęło i w ogóle o co chodzi w procesie pastora Pawła Chojeckiego. Pokażmy krótki film na ten temat i wracamy. Mam nadzieję, że połączymy się z sądem apelacyjnym w Lublinie, gdzie trwa rozprawa pastora Pawła Chojeckiego.
Dziennikarz, który jeszcze przed atakiem Putina na Ukrainę krytykował prezydenta Dudę za to, że nie mówi otwarcie o zagrożeniu ze strony Rosji i Chin. Dziennikarz, który na długo przed wybuchem ostatnich skandali pedofilskich w kościele wskazywał na nadużycia wśród hierarchów i nie tylko. Został oskarżony przez prokuraturę Ziobry za znieważenie prezydenta i obrazę uczuć katolików. Sąd skazał go na ograniczenie wolności. W ten wtorek, 22 listopada, odbędzie się rozprawa apelacyjna. Grozi mu kilka lat więzienia. Uwaga, treści, które zobaczysz, mogą nie spodobać się prokuraturze Zbigniewa Ziobry. Oglądasz na własną odpowiedzialność.
Przypadek pastora Chojeckiego, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji.
To, że uciekamy się do tego typu rozwiązania problemu, świadczy o jakości naszej debaty publicznej.
Chciałbym, żeby to było w większym pakiecie skasowane, że wszelkie przepisy cenzurujące swobodę wypowiedzi, wyrażanie swobodnego swoich poglądów, niezależnie od tego, jak oburzających, zostały skasowane.
Takiego przepisu w naszym porządku prawnym być nie powinno. Jest to przepis dyskryminujący wszystkich innych, którzy nie są katolikami.
Jeżeli my będziemy karać publicystów, dziennikarzy za to, że mają określone poglądy, że nie zgadzają się z czymś, no to ja mam wrażenie, że efekt będzie tylko odwrotny, dlatego że w miejsce jednego pastora pojawi się inno, 10 czy tam 20 innych.
Jest rok 2020, tuż przed Wigilią. Do domu Pawła Chojeckiego, dziennikarza i pastora, podjeżdża policja. Funkcjonariusze wręczają mu wezwanie do prokuratury. Pastorowi postawione są zarzuty, między innymi za nazwanie prezydenta Dudy tchórzem, a objawień fatimskich zjawą.
Każdy obywatel ma prawo do oceny, każdy obywatel ma prawo także do krytyki. Nie każdy obywatel musi się ze mną zgadzać.
Grozi mu 5 lat więzienia.
mamy jawnych pedofili nieskazywanych, a tutaj człowieka za słowa mamy skazanego.
Ktoś przez dwa lata spisywał jego kazania i wypowiedzi w telewizji na żywo. Ponad 300 stron maszynopisu. Niebawem przychodzi wezwanie na pierwszą rozprawę do sądu. Pastor od lat prowadzi protestancki kościół Nowego Przymierza w Lublinie i telewizję Idź Pod Prąd, gdzie omawia m.in. patologię władzy i nadużycia kościoła katolickiego. Nie spodziewał się, że prokuratura w XXI wieku cofnie się do czasów średniowiecza, a sąd rozpocznie proces przypominający inkwizycję. Oskarżyciele pastora żądają konfiskaty sprzętu telewizji Idź Pod Prąd. W sądzie publicznie wyrażają nadzieję, że dzięki więzieniu nawrócą pastora na wiarę katolicką.
Jedynym pewnym rozwiązaniem wydaje się kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Tu nie tylko o jego ciało, ale i o duszę chodzi. Może się opamiętać i nawrócić. Wnoszę o nałożenie na niego kary pozbawienia wolności w wysokości 1 roku w zawieszeniu na okres próby lat 3.
Kim są autorzy donosu do prokuratury i oskarżyciele pastora Chojeckiego?
Proszę pana, a na Facebooku pod jakim takim nazwą pan występuje?
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, gdyż może narazić mnie na niebezpieczeństwo odpowiedzi na przykład.
Proszę pana, czy był pan lub jest członkiem grupy na Facebooku o nazwie Pastorat?
Jestem członkiem wielu grup na Facebooku i nie widzę związku z tym.
Ale z proszę, sprawą. Proszę.
Nie, słucham?
Proszę odpowiedzieć na pytanie. Z jakim nurtem religijnym związany jest pastor Paweł Pejec?
Czy pan wie? Uważam,
że jest to baptyzm syjonistyczny. Syjonizm jest to ideologia, która dąży do utworzenia państwa Izrael. I ta ideologia jest popierana przez Pawła Chojeckiego.
A ten wasz mecenasik to pracka, że uczciwym ludziom iść, pastorzy.
Wobec niektórych z nich toczą się postępowania karne o nękanie pastora, jego rodziny i kościoła. Nie oszczędzili nawet wnuka pastora, nazywając go antychrystem. Oblali fekaliami siedzibę kościoła i nawoływali do przemocy fizycznej wobec pastora. Prowadzą znieważające środowisko Idź Pod Prąd strony internetowe, na których często znajdują się pogróżki i groźby karalne wobec członków redakcji. Jeden z oskarżycieli został uznany przez sąd za winnego znieważenia Żydów. Innemu sąd nakazał przeprosić członka kościoła, pastora Chojeckiego. W sądzie okręgowym w Lublinie rozpoczyna się proces pastora. Prokurator Katarzyna Urban wnosi o więzienie dla Pawła Chojeckiego.
Wnoszę o uznanie oskarżonego za winnego, popełnienie zarzuconego mu aktem oskarżenia czynu i wymierzenie kary. 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tak orzeczonej kary na okres lat 2.
Startuje akcja hashtag support pastor Chojecki. Sąd otrzymuje 400 maili w obronie pastora, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura oskarża pastora Chojeckiego przede wszystkim na podstawie opinii biegłej doktor habilitowanej Elżbiety Przybył-Sadowskiej z religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ja nie oglądałam żadnego z programów w telewizji, czy żadnego programu dostępnego w internecie. Pracowałam wyłącznie na udostępnionych mi stenogramach. Nazwanie osoby, która się tam objawiła zjawą, może być uznane za obraźliwe. To tak jakbym stojąc tutaj powiedziała, że Jezus jest duszkiem, bo zmartwychwstał i jeszcze próbowała go porównać do duszka Kasperka.
Biegła przyznaje, że wypowiedzi pastora Chojeckiego mieszczą się w protestancko-katolickim sporze religijnym. Jednak doszukuje się przestępstwa w formie i stylu kazań i wypowiedzi pastora.
Czy ma pani jakieś dokonania naukowe w zakresie językoznawstwa?
Nie.
Obrońca pastora wnosi zatem o powołanie na świadka autorytetu z dziedziny językoznawstwa. Jednak sędzia Andrzej Klimkowski odrzuca wniosek. Podobnie jak wszystkie 5 ekspertyz naukowców przemawiających za tym, że pastor jest niewinny, między innymi opinie filozofa i teologa profesora Tadeusza Bartosia. Ostatecznie sędzia Andrzej Klimkowski skazuje pastora Chojeckiego na 8 miesięcy ograniczenia wolności i spłacenie 22 tysięcy kosztów procesu. Pastor się na to nie godzi i nie przyznaje się do winy. Wnosi apelację. Mijają miesiące. Z sądu żadnej informacji. W międzyczasie prokuratura oskarża kolejnych Polaków. Jakub Żulczyk, pisarz, scenarzysta i publicysta, zostaje oskarżony przez organ Ziobry za to samo, co pastor Chojecki, że znieważył prezydenta Andrzeja Dudę, nazywając go debilem.
Jeśli żałuję czegokolwiek, to tego, że niechcący obraziłem parę osób z jakąś wrodzoną dysfunkcją intelektualną. No.
30 września 2022 roku sąd apelacyjny umarza jednak sprawę Żulczyka, uzasadniając, że słowo, którego użył wobec Dudy, nie mogło być rozpatrywane z pominięciem kontekstu wpisu.
Przerywamy materiał, bo mamy połączenie z sądem apelacyjnym w Lublinie. Tam trwa proces pastora Pawła Chojeckiego. Cezary Kłosowicz, reporter telewizji Światłan, jest na miejscu. Czarku, co nowego podczas rozprawy?
Szybko poszło, rozprawa została od 31. Jeden z oskarżycieli posiłkowych zgłosił nowy dowód do przesłuchania, nagrania, które mają świadczyć o tym, że przestałeś działalności. Rozwój sytuacji.
Jestem przekonany. Trudno was słychać, Czarku, z tego co słyszeliśmy 31 stycznia, tak? Do 31 stycznia odbędzie się kolejna rozprawa. Czarku, jeśli dobrze...
Jezus i Biblia są ważne, dlatego nie zaprzestaję robienia tego, co robię już od prawie 40 lat. Jeśli chodzi o to, co się stało, no jest to przedłużenie niestety tych wszystkich szkodliwych skutków tego procesu. No ale oczywiście cierpliwie będę czekał, co dalej, i dalej będę służył wiernie mojemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Tak się z Nim umówiłem. On za mnie umarł, poświęcił życie, no to ja Jemu również poświęciłem życie i będę się starał to pokazywać na każdy możliwy sposób.
I chwała Bogu.
Czyli nie zaprzestajesz swojej działalności.
Halo, halo?
Halo, halo.
Tak, także to był pastor Pawełski tuż po tej rozprawie. No widać, że sprawa będzie jeszcze dużo, dużo przedłużona. Następna rozprawa 31 stycznia.
Czarku, czy coś jeszcze działo się na sali sądowej? Czyli rozumiemy, że jeden z oskarżycieli pokazał nowy dowód w sprawie, sąd go przyjął.
Dowód, sąd uznał, że będzie musiał przesłuchać nagrania, jakie tam są zgłoszone, świadczące według oskarżyciela, że pastor Paweł Chojecki nie zaprzestał obraźliwej działalności. Nie wiem, osobiście nie wiem, dlaczego by to miało mieć wpływ na wyrok za działalność przeszłą, ale no, taka jest decyzja.
Czy czegoś nowego dowiedzieliśmy się z wypowiedzi samego sędziego w procesie pastora Pawła Chojeckiego? Czy było to raczej tylko przypomnienie tego, co było na ostatniej?
Opisywał sprawę i opisywał wnioski apelacyjne. To już oczywiście znaliśmy od dawna. Tu nic nowego się nie pojawiło.
Czy prokurator lubelska Katarzyna Urban mówiła coś na sali? Czy coś dodała?
Nie dodała nic nowego, tylko tam sprawy formalne.
Czy obrońcy pastora Pawła Chojeckiego mieli czas na swoje mowy?
Nie było przemowy, tylko było ustalenie, kiedy ten termin przyszły może być. Obrońcy nie zgłaszali dowodów nowych, także nie wiem, co do powiedzenia. Rozumiem, że w takim razie, skoro sprawa i tak jest przerwa, to mowy końcowe będą na końcu.
Czy kolejna rozprawa odbędzie się w tym samym sądzie apelacyjnym w Lublinie?
Tak, w sądzie apelacyjnym w Lublinie. Nie wiem tylko, czy w tej samej sali.
Drodzy Państwo, w takim razie wymiar sprawiedliwości dalej będzie prowadził tę sprawę i nie
nasi
wiadomo...
Nasi widzowie już piszą, Paweł Zawadzki specjalnie przeciągają, bo tutaj oczywiście koszty procesu cały czas rosną.
Wzrastają.
Ale też i presja. Presja przede wszystkim skierowana na pastora Pawła Chojeckiego, że cały czas no, musi zamiast zająć się działalnością społeczną i też medialną, no, cały czas musi myśleć o swoim procesie.
O swoim procesie, ale tak jak mówił pastor Paweł Chojecki, nasz redaktor naczelny, ten proces tak go uważa, tak go traktuje jako proces nie tylko swój, ale tych wszystkich, którzy chcą otwarcie mówić o swoich poglądach, którzy nie zgadzają się na niedopatrzenia czy skandale władzy, a także Kościoła katolickiego. Czarku, dziękujemy ci serdecznie za twoją relację, całej ekipie.
Pastor właśnie rozmawiał z ludźmi, którzy tu go wspierali, mówił, że chciałby, aby ten proces przyczynił się do tego, by właśnie ludzie zobaczyli prawdziwą Ewangelię. Cieszył się też, że już się to przyczyniło do otwarcia wielu oczu.
Dziękujemy ci, Czarku, za tą relację. Podziękuj też wszystkim dziennikarzom telewizji Idź Pod Prąd, którzy byli jako jedyni, proszę państwa, na procesie apelacyjnym pastora Pawła Chojeckiego w Lublinie. To też jest ewenement, ponieważ z tego, co wiemy, to jest pierwszy taki precedensowy proces pastora w Polsce. A rzeczywiście inne media nie raczyły się pojawić, poinformować opinii publicznej, co się dzieje w Lublinie. To jest dziwna sprawa, Czarku, jak ty oceniasz, dlaczego nie było innych mediów, no chyba, że pojawiły się jeszcze w ostatniej chwili.
Nie widziałem nikogo z mediów, jeśli był, no to może się ktoś nie afiszował, musiałby być wtedy tylko chyba z gazety, bo nikogo z przyrządami do nagrywania nie było na pewno. Także no, no to jest... Trudno to określić słowami, które można o tej porze emitować. No, wszystkie media wiedziały dobrze o tym, co się dzieje, wiedzą dobrze o tym, co się dzieje. Żadne nie chce o tym napisać, nie chce o tym powiedzieć. No to myślę, że to ocenić jest też łatwo, widzowie to zrobią. Warto też pamiętać o tym, jak się te media zachowują w takich sprawach, kiedy się generalnie je czytać, wiedzieć, jakie mają nastawienie i wiedzieć, że kiedy się ogląda tamte media, to one coś mówią, ale czegoś na pewno też nie mówią.
No właśnie, szczególnie, że pastor Chojecki, on się wstawiał praktycznie za każdym prześladowanym w Polsce, czy to dziennikarzem, czy publicystą, czy obywatelem. Na przykład wstawił się za TVN-em, kiedy rząd działał w tym kierunku, żeby zamknąć stację, a tutaj dziennikarzy TVN-u na jego procesie nie ma.
To jest ta różnica między telewizją Idź Pod Prąd a innymi telewizjami. My tu nie patrzymy na jakieś interesy, po prostu chcemy pokazywać prawdę o wszystkim, niezależnie od tego, czy kogoś tam osobiście czujemy sympatię, czy nie, czy tam jakieś interesy. Po prostu pokazujemy prawdę, pokazujemy to, co słuszne.
My idziemy pod prąd, tak jak mówił Czarek przed chwilą, pod prąd do źródła, dlatego teraz zachęcamy was też do aktywności w sieci, podawania dalej wpisów na Twitterze Idź Pod Prąd i notki, która wkrótce pojawi się na portalu.
Już jest, notka już jest.
Także nasza redakcja dzisiaj no, działa błyskawicznie. Na czacie znajdziecie link i możecie wysyłać dalej do dziennikarzy, również tych, którzy się nie zjawili, z informacją, że rozprawa została odroczona na 31 stycznia. Bardzo dziękujemy za tę relację z sądu. Mam nadzieję, że jeszcze o godzinie 18 porozmawiamy na spokojnie z pastorem Pawłem Chojeckim i z mecenasem Andrzejem Turczynem, bo tak jak piszą nasi widzowie, to jest ważny dzień dla Polski, choć ta chyba jeszcze tego nie wie, ale tak jak widzimy z historii, przełomy, rewolucje, wielkie zmiany zaczynają się od jednostek i my głęboko wierzymy w to, że ta sprawa, sprawa skandaliczna procesu Zasłowa, pierwsza taka sprawa w Polsce, również okaże się przełomowa dla naszego kraju, także dziękujemy Wam za Wasze wsparcie. Nasza młoda ekipa dzisiaj w Lublinie jeszcze zrobiła sondę tuż przed procesem, dlatego teraz pokażmy, co sądzą Lublinianie o procesie pastora Pawła Chojeckiego.
Czy wie Pan może coś o procesie pastora Pawła Chojeckiego?
Nie, nic mi to nie mówi.
Ja nie słyszałam.
Ja również nie, niestety nie.
Został on skazany wyrokiem sądu pierwszej instancji za krytykę PiSu i Kościoła katolickiego. Jak sądzicie, czy w Polsce ludzie powinni być skazywani za takie rzeczy?
Wydaje mi się, że nie, bo tak naprawdę żyjemy w wolnym kraju i każdy powinien mieć swoje zdanie i powinien móc je wyrażać.
Mimo wszystko każdy zasługuje na możliwość wyrażenia swojej opinii, swojego zdania, swoich poglądów i nie powinien być za to w ten sposób karany.
No wiadomo, że wolność słowa jest i krytykować możemy wszystko.
No myślę, że to jest dość oczywiste, że nie, no ale no wiadomo jak jest, nie? No to jednak myślę, że nie podoba im się to, co ludzie mówią.
W Konstytucji mamy zapisane wolność słowa, jednak o czymś świadczy, że są te prawa łamane.
Prawo wolności słowa powinno być przede wszystkim dla nas młodych i nie tylko. Sądzę, że jest to najważniejsze prawo, jakie powinniśmy mieć w Polsce i nie powinniśmy być skazywani za to, co myślimy i za to, co mówimy.
Poglądy powinny być rozdzielone od osądów. Kto ma jaki pogląd, to jego sprawa osobista.
Jeśli mamy państwo katolickie, to rozumiem, że trzeba się niestety dostosowywać do pewnych tam rzeczy, tak?
Czyli powinniśmy być bierni i nie protestować przeciwko temu, co mamy?
Tak, aczkolwiek nie możemy mieć też pretensji o to, że ktoś dostaje jakąś tam karę za to, że łamie prawo jednak.
Epokuja to jest chyba trochę za surowa, za obecną religijną to nie, ale za obrazek rządu prezydenta no to troszeczkę chyba przesadził.
Mówiąc o prezydencie Dudzie, tchórz albo zdrajca?
No zdrajca to chyba trochę tak, no.
A w takim razie to nie możemy wyrażać swoich opinii o rządzie?
No tak, tylko no prawo mówi, że o prezydencie tak się nie mówi, a no to trzeba zmienić prawo, no.
Jakie są granice wolności słowa?
Nasza wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka.
Żeby nie niszczyć bardzo tak też drugiego człowieka. Każdy powinien mieć prawo wyrażania własnego zdania i nie być za to karanym. Szczególnie jeżeli chodzi też o takie sprawy religijne. Więc no trochę niesprawiedliwe, nie powiem.
No, wolność słowa polega jednak na tym, że jest to wolne słowo, więc każdy powinien móc mówić, co uważa, no ale też nie powinno być to jakieś bardzo obraźliwe grożenie komuś śmiercią czy coś w tym stylu.
Obecnie sądzę, że nasze prawo i Kościół katolicki bardzo wpływają na wolność słowa w naszym kraju. No i obraza Kościoła katolickiego w jakikolwiek sposób przez obecną władzę no nie jest traktowana dobrze.
Teraz jest bardzo ciężko określić wolność słowa, zwłaszcza przy tych rządach.
Postaram się śledzić sprawy, co tam się dzieje, no bo jednak to myślę, że też jest temat, który jednak wypada nagłaśniać.
Tu Paweł.
Już jesteśmy, bardzo dziękujemy za ten materiał. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby słyszeć też w tym wszystkim głos zwykłych Polaków. Dlatego też bardzo dziękujemy Wam za mówienie po prostu Waszej rodzinie, Waszym znajomym o tym, co się dzieje, bo jeszcze wielu Polaków nie słyszało o tym procesie.
A dlatego nie słyszało, ponieważ media nie spełniały swojej roli. Tak jak mówiliśmy z redaktorem Kłosowiczem, nie chodzi o jakieś wspieranie czy hejtowanie pastora, ale po prostu powiedzenie, że tak i taki proces się odbywa i niech widzą czy czytelnicy sami ocenią.
Że 10 czerwca zeszłego roku, kiedy pastor Paweł Chojecki został skazany wyrokiem nieprawomocnym, to był Sąd Okręgowy w Lublinie, media od razu pisały. Także to nie jest problem niewiedzy.
Nie jest problem niewiedzy, ale może chęci, a może jakiegoś uwikłania. Ale mamy już połączenie z pastorem Pawłem Chojeckim. Witamy cię serdecznie.
No witam, witam wszystkich widzów i telewidzów i słuchaczy telewizji Idź Pod Prąd. To naprawdę tym razem miałem świadomość, jak tysiące ludzi w Polsce i za granicą śledzi ten proces, jak się wielu modli za mnie, jak wiele dostałem słów pociechy, wersetów biblijnych od dzieci, nawet rysunki, wyobraźcie sobie, od małych, kilkuletnich dzieci z polską flagą i temu podobne, także no wielkie poruszenie dla mojego serca. To, czego doświadczyłem od braci, sióstr i od wszystkich widzów naszej telewizji, także naprawdę no nie wiem, jak to powiedzieć, ale jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę do takich ludzi przemawiać, dla takich ludzi pracować. To jest wielki przywilej, chwała Bogu.
Chwała Bogu, rzeczywiście to wsparcie płynie cały czas, nawet teraz w trakcie programu otrzymujemy kolejne głosy wsparcia i to właśnie ze środowiska protestanckiego, Społeczność Chrześcijan w Libiążu, a także Gosia, Jurek, Dajukowie, misjonarze muzyczni z Trójmiasta wspierają Ciebie, modlą się za Ciebie i chciałam dlatego też zapytać Cię tak osobiście, jak Ty czujesz się teraz już w trakcie tej rozprawy apelacyjnej, kiedy już po półtora roku znów proces no, się przybliżył. Teraz otrzymałeś wiele głosów wsparcia ze środowisk protestanckich. Jak Ty się z tym czujesz i według Ciebie dlaczego taka zmiana też nastąpiła w tym środowisku?
O, jak się czuję? No rzeczywiście samo takie bycie na rozprawie sądowej to nic przyjemnego, to jest jakiś tam stres, ale cały czas modliłem się, to dla Ciebie, mój Panie, to dla Ciebie, Jezu, to nie dla siebie i nie przez siebie to robię. I rzeczywiście no, byłem spokojny. Niestety sprawa się dalej odwleka. No tam cały czas jestem niewinny, póki trwa apelacja, także to jest jakiś dobry owoc, ale no święta kolejne będą w cieniu tego procesu. Przypominam, że prokuratura wysłała policję pod mój dom tuż przed świętami. No przecież przez większość katolików chyba uważane za ważne, za czas jakiegoś tam spokoju, pojednania, przebaczenia, wyciszenia. To nie, no to właśnie końcówka grudnia, tuż przed Wigilią, ja mam wizytę policji i wezwanie do prokuratury, także no, kolejne święta w cieniu tego procesu. Nic przyjemnego, a jeśli chodzi o postawę braci i sióstr w Chrystusie, no to rzeczywiście wielka rzecz. To no tak, jakbym powiedział, że się tak bardzo tego nie spodziewałem, to może kogoś urażę, no ale przy pierwszej obronie rzeczywiście tylko gdzieś indywidualne głosy od pastorów, takie, żeby ich nie publikować, nie, były wsparcia, czy od chrześcijan, a teraz naprawdę już wiele społeczności, tu też były delegacje z kilku społeczności na rozprawie. Pastorzy publicznie się wypowiadają pod swoim nazwiskiem, ze swoim wizerunkiem. Także to jest wielka zmiana w komentarzach, tak jak powiedziałem, wiele słów wsparcia, też zagraniczni, bracia z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, wszyscy są zbulwersowani tym, co się dzieje. Także wielu ludzi, bym powiedział, no niewierzących tak jak ja. Mówi, nie zgadzam się z pastorem w tym, nie zgadzam się w tamtym. Nie jestem prawicowcem ani tam chrześcijaninem. Ale to, co z wami robią, to i tu tam, że tak powiem, nieparlamentarne słowa, nie? Także to jest wielka, wielka zmiana. O to się modliłem, żeby ten proces pomógł w wybudzeniu Polaków z takiej takiej świadomości, że żyjemy w normalnym, demokratycznym państwie. Nie, to nieprawda. Tu się gnębi ludzi. Tu 3 miliony wyjechało, nie mogąc także znieść tej dusznej atmosfery, braku wolności i tolerancji. Także oby ten proces, choć nieprzyjemny, naprawdę wielu ludzi, że tak powiem, natchnął nadzieją, że można walczyć, że nie każdego złamią, że że nie ma takiej, państwo nie jest omnipotentne, czyli wszechwładne, że to Bóg jest wszechmogący. Oby jak najwięcej ludzi w Polsce, szczególnie młode pokolenie, żeby w to uwierzyło, że jest nadzieja jeszcze dla Polski.
A jak oceniasz właśnie to odroczenie przez sąd apelacyjny twojej rozprawy? Czy to doszukujesz się jakiegoś drugiego dna w tym wszystkim, że władza nie wie, co z tobą zrobić, że teraz czas jest może taki, że no, skazać pastora za krytykę Kościoła i Andrzeja Dudy, to by było, powiedzmy, źle wpłynęło na wybory? Jak oceniasz to odroczenie?
To raczej prawników trzeba spytać. No powiem tylko, że to żaden jakiś tam wielki dowód, no kolejne nagrania moich kazań czy wypowiedzi. No to ktoś dalej, że tak powiem, z uporem maniaka czy z jakichś innych pobudek no śledzi każdy mój ruch, każde moje słowo, robi jakieś wycinki i chodzi i z tym do prokuratury donosi i także no tutaj no nic wielkiego nie będzie. No każdy widz telewizji Idź Pod Prąd, no wie, co ja mówię, jak mówię, o czym mówię, no to także ten dowód w moim przekonaniu, no już niczego nie wnosi nowego, no ale tak, taka decyzja sądu, no to czekam cierpliwie, no. Mówię, jestem niewinny, no to znaczy nie, że ja się tak czuję, bo tam wielu się czuje niewinnych, ale to różnie bywa, ale w świetle prawa polskiego to przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich u nas w telewizji jasno powiedział, pastor Chojecki na chwilę obecną jest niewinny. Zdaje się, że to mecenas Hara tak powiedział w naszej telewizji, także człowiek, no, który zna się na prawie karnym, no toż tak przyjmuje.
Mecenas Hara z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, które to biuro również wysyłało listy w tej sprawie z pytaniem o prawo do obrony, czy to prawo do obrony nie zostało ograniczone.
Ciekawe, no na ile tam dobrze rozumiem te wszystkie procesowe sprawy, to prokuratura nie żądała tego, czyli pani prokurator Katarzyna Urban odcięła się od tego żądania, żeby te nowe nagrania z moich kazań dołączyć do postępowania jako materiał dowodowy, no ale ci rzekomo przeze mnie pokrzywdzeni, którzy się tym zajmują już od lat, nagrywaniem tych kazań, no jednak nalegali i sąd przychylił się do ich nalegania. Także widać, że nawet prokuratura już tego nie chciała. No ale, no tak też się modlę o tych ludzi, choć ciężko, no ale to jest taki chrześcijański wzór, że o swoich prześladowców też trzeba się modlić, nie? Także też was proszę o modlitwę. Może coś zrozumieją w wyniku tego, no. Dobra.
Tak, to może jeszcze tylko na koniec pytanie, co dalej, jeśli chodzi o walkę o wolność słowa w Polsce? Rzeczywiście twój proces poruszył wiele serc Polaków, ale i nie tylko, ludzi, którzy cenią wolność na całym świecie. I co teraz byś poradził, co konkretnie możemy robić, żeby wspierać wolność i walczyć o nią w naszym kraju?
No myślę, że uświadamianie ludzi to jest dzisiaj główne zadanie naszego środowiska i to się dzieje. I rzeczywiście, tak jak powiedzieliście wcześniej, dziennikarze głównego nurtu zamilczają tę sprawę. Pisali o Dodzie, o panu Żulczyku, o innych tego typu sprawach, a tu jakoś tak, zobaczcie, cisza, nie? Ale ludzie się dowiadują, ludzie się bulwersują. Myślę, że dla Polaków, dla Polski idzie nowe, nie? O to się modlimy. Także modlitwa i dalej robienie tego, co do tej poryśmy robili, czyli informowanie, zagrzewanie, żeby ludzie nie tracili nadziei, nie trzeba się tam w złość iść jakąś, tylko taką cierpliwą, codzienną, mrówczą pracę dla Polski i dla Jezusa. To jest to, co możemy zrobić, a dzisiaj jesteśmy dużo bliżej zmiany. Dużo bliżej zmiany. Te wszystkie filary tej tak zwanej katokomuny się chwieją. Obyśmy doczekali wolnej Polski.
Dużo bliżej zmiany. Te optymistyczne słowa od pastora Pawła Chojeckiego. Ja jeszcze na potwierdzenie tego, co mówiłeś przed chwilą, że wspierają cię ludzie z całkiem innej bajki, jeśli chodzi na przykład o poglądy religijne. Izabela Meller, jestem ateistką, Bardzo cenię pastora Pawła Chojeckiego, trzymam kciuki i dziękuję za walkę o normalność, prawdę i wolność. Życzę dużo siły.
A Bożena Szymańska dodaje, to odraczenie powoduje, że sprawa pastora jest znana coraz bardziej wśród społeczeństwa i coraz więcej osób zaczyna wspierać pastora Pawła Chojeckiego. Także nie wiem, czy do końca o to chodziło hejterom, ale tak jak wierzymy, no Bóg ma najlepszy plan i ma wszystko pod kontrolą. Bardzo dziękujemy za to łączenie na gorąco po rozprawie apelacyjnej. Był z nami pastor Paweł Chojecki.
Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Dziś ważny dzień dla wszystkich ludzi, którzy kochają wolność. Ja na koniec chciałam ciebie, Eunika, zapytać, bo kończyłaś studia dziennikarskie na UMCS w Lublinie. No, jesteś też współzałożycielką tego programu Idź Pod Prąd na żywo już od kilku lat. I jak ty się czujesz jako też dziennikarka, że dziennikarz ma proces, grozi mu nawet więzienie za słowa? Czy w ogóle jako dziennikarze w takim kontekście możemy czuć się bezpiecznie? Czy nie powinniśmy jednak coraz bardziej zwracać uwagi na to, co mówimy?
No właśnie, nie tylko dziennikarze nie czują już się bezpiecznie w Polsce, ale tak jak rozmawialiśmy z profesorem Kilianem, który jest autorem jednej z ekspertyz w sprawie pastora Chojeckiego, również wykładowcy w uczelniach też nie czują się bezpiecznie, czy mogą to powiedzieć, czy mogą tam to powiedzieć.
Nauczyciele, przecież ktoś może donieść.
Dokładnie, ale to też jest tak, że na początku ta poprawność polityczna szła w tą stronę, żeby nie można było mówić, powiedzmy, negatywnie o LGBT, nie można było mówić negatywnie o innych takich środowiskach, można powiedzieć, na lewo. Ale teraz te środowiska na lewo z kolei budzą się, że kurczę, no po prostu, dobra, tego nie można mówić, ale już tego też nie można mówić. Zmieniła się władza w Polsce i już nie można powiedzieć źle na prezydenta Dudę, już nie można źle powiedzieć na Kościół katolicki, czy jego dogmaty, czy biskupów. I w tym momencie jakby zagoniliśmy się trochę w róg, w kozi róg. I to jest tak, że i ci z lewa, i ci z prawa, czy z centrum, nie wiem, z kosmosu, z podziemi, nie mogą mówić rzeczy, bo zaraz prokuratura, czy ktoś poczuje się urażony i będzie donos do prokuratury. Także tak jak mówiliśmy i tak jak mówił też przedstawiciel ruchu Hołowni, czy think tanku od ruchu Hołowni, że rzeczywiście takie procesy mogą się zdarzać, że ktoś kogoś obraził. To jest proces cywilny, nie proces karny, to państwo jest, nie ma udziału państwa. No okej, niech się tam ludzie, że tak powiem, sądzą, no to jest ich tak zwane prawo, ale tak jak mówiliśmy, nas też uczyli właśnie na studiach, że ta wolność słowa w Stanach Zjednoczonych, we Francji, ta debata publiczna jest dużo bardziej taka krwista, taka, można powiedzieć, prawdziwa i nie jest tylko taka obła, taka nieciekawa. W Polsce rzeczywiście, jeżeli te procesy za rządów PiS będzie ich coraz więcej, te o obrazy uczuć, o obrazy prezydenta, o obrazy niedługo będzie premiera, może taki...
Kota premiera może
czy
też.
Kota Kaczyńskiego, może takie nowe będą paragrafy, bo to nigdy nic nie wiadomo. No to wtedy skończymy na naprawdę takiej, można powiedzieć, tylko pochwałach, tak jak w TVP, będzie można tylko chwalić rząd, chwalić polityków, chwalić wszystkich ludzi, nie będzie można się nie zgadzać czy powiedzieć coś krytycznego. I moim zdaniem, jeśli chodzi o słowa, no to groźby karalne, takie groźby, powiedzmy, zagrożenia życia, czy ktoś komuś chce coś zrobić i mówi o tym, no to jest oczywiście dla mnie niedopuszczalne, ale wszystkie inne moim zdaniem powinny być dopuszczalne i żeby państwo się po prostu w to nie mieszało.
Także zachęcamy Was też do wypowiedzi w tym temacie, gdzie powinna być ta granica wypowiedzi. I tutaj dzisiaj gościliśmy przedstawiciela ruchu Szymona Hołowni Polska 2050 i mówił rzeczywiście, że nie liczy na zmiany większe, jeśli chodzi o artykuł 196 kodeksu karnego za obecnej kadencji, ale przypomnijmy, że za rok wybory. Także też myślę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość będzie bardzo patrzeć na nastroje społeczne i jednak starać się zawalczyć o te głosy. Także tutaj
to
wiele
też jest
może
w tle.
Się jeszcze zdarzyć.
Te wybory też są w tle i to widać. Moim zdaniem to odroczenie to też ma z tym związek, że władza w tym momencie nie wie, co zrobić z pastorem, bo też boi się oczywiście, wiecie, odwołania do Strasburga.
Mogła być jedna instancja, od razu wyrok, od razu skazany, ale tu jednak jeszcze prawo działa.
Ja nie wiem, czy możemy pokazać Państwu taki fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z Katowic z ostatnich dni, gdzie Jarosław Kaczyński negatywnie wypowiada się o tak zwanej mowie nienawiści, że pod płaszczykiem mowy nienawiści się skazuje w innych krajach, w Polsce tak nie ma, a nie wiem, czy Państwo pamiętają, że właśnie w postępowaniu prokuratury tam są słowa, że kara więzienia dla pastora się należy, żeby mowa nienawiści w jego wykonaniu się nie pleniła. To jest moja parafraza, ale rzeczywiście mowa nienawiści się pojawia. Czy możemy pokazać Jarosława Kaczyńskiego o tak zwanej mowie nienawiści?
To w międzyczasie zachęcam Państwa, szczególnie jeśli oglądacie nas pierwszy raz, do kontaktu, bo telewizja Idź Pod Prąd to nie są tylko programy na żywo, ale są to również kluby widzów telewizji Idź Pod Prąd w Polsce i na całym świecie. Dzisiaj też widzieliście w sądzie fizyczne wsparcie. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przybyli dzisiaj do sądu apelacyjnego w Lublinie. Możecie pisać do nas na adres kontakt@idzpodprad.pl, ale również dzwonić na planszy numer telefonu, zaraz zobaczycie, 536 813 435. Bardzo Was zachęcamy. Ja przypomnę, że jeszcze dzisiaj o godzinie 17 serwis informacyjny, a później o 18 Idź Pod Prąd dogrywka.
Idź Pod Prąd dogrywka o 18. Mam nadzieję, że tam porozmawiamy więcej na pewno z pastorem Pawłem Chojeckim. Już teraz możecie wysyłać do niego bezpośrednio pytania i my te pytania mu przekażemy na czacie, ale również w komentarzach pod tym filmem. I prosimy Was, tych, którzy jeszcze nie subskrybują telewizji Idź Pod Prąd, zasubskrybujcie, też kliknijcie dzwoneczek, żeby powiadomienia o nowych programach telewizji Idź Pod Prąd się pokazywały na Waszych smartfonach. I bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. Dzisiaj program trudny, ponieważ mecenas Dibła w ostatniej chwili się odwołał, ale był z nami przedstawiciel think tanku Szymona Hołowni i też byliście z nami Wy. Dziękujemy za wszystkie Wasze głosy, głosy wsparcia.
Myślę, że tutaj też jesteśmy zgodne, że dzisiaj szczególnie czujemy dumę, że mamy takiego ojca, który no, nie boi się nawet kary więzienia i jest gotowy ponieść cenę za swoje poglądy i dzięki Bogu nie daje się złamać. Także bardzo dziękujemy za Wasz udział na żywo, za Wasze wsparcie, za wszystkie komentarze, lajki. Ta presja w internecie, w dobie mediów społecznościowych jest bardzo, bardzo ważna, także dziękujemy Wam jeszcze raz. Podawajcie dalej ten program i zachęcamy Was również do wsparcia projektu telewizji Idź Pod Prąd. Za chwilę puścimy Wam film, jak można wesprzeć niezależną i okazuje się niewygodną telewizję Idź Pod Prąd.
Dziękujemy serdecznie. Eunika Żuk.
Kornelia Chojecka. Do zobaczenia.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.
Pod hasłem mowy nienawiści zabrania się w ogóle podejmowania pewnych tematów. Można powiedzieć rzecz oczywistą, na przykład, że z pary dwóch mężczyzn nie ma dzieci i mieć zaraz policję w domu. To nawet w takich krajach jak Anglia. Można być nawet z tego powodu skazany.
Przy okazji procesu i dzisiejszej już apelacji dostałem wiele słów poparcia od chrześcijan z całego świata, także od pastorów. Dzisiaj podzielę się pociechą od ukraińskiego pastora. On wie, co to znaczy stracić wszystko, tułać się, wie o różnych, dużo cięższych prześladowaniach, jakie Rosja sprowadza na Ukrainę, ale pochylił się i nad moją sprawą, modli się za mnie, udziela wsparcia i polecił mi Psalm 62 jako Bożą pociechę. Przeczytam wam najpierw jeden, werset 6. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. I dalej. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją. Przeto się nie zachwieję. No, a wcześniej jest opis tego, co źli ludzie robią autorowi psalmu, Dawidowi, że nastają na niego, jakby był ścianą pochyloną. Zaiste, zamyślają go strącić z wysoka, lubują się w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym zło rzeczą. I kilkukrotnie powtórzona jest ta myśl: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Oczywiście, Bóg używa ludzi. Nawet użył tego pastora, żeby wskazać na to słowo. Ale ostateczne uciszenie duszy nie pochodzi od ludzi. Pochodzi od samego Boga. On pokazał naszą miłość do nas, posyłając swego Syna. To czyż nie zrobi wszystkiego, co jest potrzebne dla naszego dobra tu na ziemi, byśmy byli wiernie Jego świadkami? Ta myśl mi przyświeca dzisiaj. Chwała Jezusowi.
Drugiego listopada 1918 roku był ostatnim dniem walki między Polakami a Ukraińcami o Lwów. Gdy żołnierze polscy zdobyli ratusz, Lwowianie zebrali się na rynku, żeby świętować zwycięstwo. Wtedy żołnierze z oddziału dowodzonego przez porucznika Romana Abrahama napadli na sklep jubilerski należący do Żyda Zippera. Cywile, widząc to, zaczęli napadać na Żydów, a także sklepy i domy należące do nich. Podczas trzytygodniowych walk o Lwów Żydzi formalnie deklarowali neutralność, ale utworzona przez nich milicja często wspierała wojska ukraińskie. 18 listopada Ukraińcy oficjalnie podziękowali Żydom za pomoc. Podczas walk we Lwowie odzyskało wolność około 500 bandytów przetrzymywanych w więzieniach, co też miało wpływ na przebieg wydarzeń. Pogrom pogrom Żydów w Lwowie trwał 2 dni. Dopiero 24 listopada dowodzący oddziałami polskimi w mieście kapitan Mączyński wprowadził stan wyjątkowy i sądy doraźne, chociaż takie polecenie otrzymał już 22. W trakcie zamieszek obrabowano około 500 sklepów i spalono 2 synagogi, a także wiele domów mieszkalnych. Żydowski Komitet Ratunkowy podał, że poniosło śmierć 73 Żydów, a 437 zostało rannych. Badająca ten pogrom Komisja Amerykańska pod przewodnictwem Henry'ego Morgenthala stwierdziła, że ofiar śmiertelnych było 64. Polskie sądy za zbrodnie dokonane na Żydach skazały 3 osoby na śmierć, a 76 na kary więzienia. Niemcy wykorzystały pogrom lwowski do zdyskredytowania Polski w opinii międzynarodowej. Wrogość między Polakami a Żydami utrzymywała się we Lwowie przez długie lata. W roku 1929 znów doszło do zamieszek skierowanych przeciwko Żydom.